Pokój braciom i siostrom. Drodzy bracia i siostry, biorę sobie głęboko do serca dzisiejszy tekst manny, a szczególnie komentarz pierwszy. Jestem świadomy swojej pewnej niemocy, nieudolności, dlatego wierzę, że Pan będzie z nami i pobłogosławi na nasze wspólne rozważania. Chciałbym braterstwu przekazać pozdrowienia, do których już zostały wypowiedziane. Dołącza się mój syn Łukasz wraz z małżonką, no i z malutką Wiki. Jeszcze nie mówi, ale macha rączkami, więc może też chciała przekazać pozdrowienia. A więc syn i rodzinka przesyłają miłe chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia. Drodzy bracia i siostry, nie ma chyba takiej osoby, która by choćby raz w życiu nie złożyła jakiejś obietnicy. Dlatego chciałbym zachęcić braterstwa, zaprosić, abyśmy wspólnie rozważyli temat, który zatytułowałem Utracone i pozyskane obietnice. Utracone i pozyskane obietnice. Obiecują dzisiaj wszyscy. No chyba nie ma takiej osoby, która nie obiecuje, to widzimy. Niektórzy, drodzy bracia i siostry, składając obietnice, nawet sobie nie zdają z tego sprawy, co tak naprawdę robią, czynią, składając tam obietnice, nie zdają sobie sprawy z tego, jaka z tym wiąże się pewna odpowiedzialność. Złożyć obietnicę. Niektórzy idą tak daleko, że mówią, zbudujemy most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Obietnice składają wszyscy. Mąż żonie i to nie jedną, tak? Żono, obraz, który kupiliśmy w tym roku, w tym miesiącu na pewno będzie wisiał na ścianie. No i rzeczywiście wisi na tej ścianie, tylko że w międzyczasie żona wzięła wiertarkę, wywieciła dziurę i go powiesiła. Żony obiecują mężom. Rodzice składają obietnice swoim dzieciom. I to ile za dnia? Czy nie tak? Często rodzice to czynią w stosunku do dzieci, a dzieci zobowiązują się tym samym w stosunku do swoich rodziców. Politycy obiecują swoim wyborcom. Czyż nie? Tak. Religijni wodzowie swoim wyznawcom. Jako chrześcijanie składamy obietnice Panu Bogu, braciom, siostrom, znajomym, rodzinie, komukolwiek. Jedne z nich wypływają z miłości, inne z samolubstwa. Chcesz się kogoś pozbyć albo coś załatwić, złóż obietnicę. I to najlepiej taką, żeby kogoś zachwyciła, żeby oszołomiła. To będzie miało szczególny wyraz. Inne napełnione są jadem obmowy, zazdrości, grzechu, wręcz groźby. Ja ci jeszcze pokażę. Tylko obietnic składamy dziesiątki i to na każdy dzień, większość jednak nie realizując i tym samym pomniejszając wartość znaczenia tych obietnic, jakie mają odegrać, czy odgrywają one rolę w życiu każdego człowieka. Mówimy wtedy niespełnione obietnice, obietnice bez nadziei, złamane obietnice. No ale są i takie, które mają swoje urzeczywistnienie albo spełnienie już dziś. Inne znowu należą do przyszłości. Składa je człowiek, składa je również sam Bóg. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniki w pierwszym swoim liście 5:24 mówi tak. Wiernyż jest ten, który was powołał, który też to uczyni. Wierny jest ten, który składa obietnicę. Bóg Jehowa. Jeżeli on powiedział, jeżeli złożył jakąkolwiek obietnicę, to na pewno ją zrealizuje, spełni. Nim, drodzy bracia i siostry, postąpimy dalej w naszym rozważaniu tej lekcji, tego tematu, chciałbym braterstwu odczytać pewną historię, która oparta jest o wydarzenia prawdziwe, nie jest to nic zmyślonego. Wydarzenia, które miały miejsce lat ileś temu, zaraz braterstwu przeczytam. No i chciałbym, żebyśmy ten przykład zastosowali, czy odnieśli również do naszej lekcji. Bardzo proszę o posłuchanie. W 1989 roku trzęsienie ziemi o sile 8,2 stopnia w skali Richtera niemal nie zrównało z ziemią Armenii. W niecałe 4 minuty zginęło ponad 30 tysięcy ludzi. Wśród panującego zamętu i zniszczenia pewien człowiek zostawił żonę bezpiecznie w domu i pobiegł do szkoły, gdzie miał przebywać jego syn. Dotarłszy na miejsce, zobaczył, że budynek został kompletnie zniszczony. Po pierwszym szoku przypomniał sobie obietnicę, którą złożył synowi. Choćby nie wiem, co się zdarzyło, zawsze będę przy tobie. Łzy napłynęły mu do oczu. Kiedy spojrzał na usypisko gruzu, które jeszcze nie tak dawno było szkołą, sprawa wydała mu się beznadziejna. Ale pamiętał o swoim zobowiązaniu wobec syna. Przypomniał sobie, dokąd odprowadzał syna codziennie rano. Jego klasa znajdowała się w prawym tylnym rogu budynku, więc pobiegł tam i zaczął przekopywać zwały gruzu. Gdy tak pracował, nadeszli inni zrozpaczeni rodzice i przyciskali ręce do serca, powtarzając: mój syn, moja córka. Jeszcze inni, mając jak najlepsze intencje, próbowali go odciągnąć od ruin, mówiąc: już za późno, oni nie żyją, nic już nie pomoże, wracaj do domu, spójrzmy w prawdzie w oczy, nic się nie da już zrobić. Każdemu z nich odpowiadał tylko jedno: czy mi teraz pomożesz? I nadal szukał syna pod gruzami. Pojawił się strażak i próbował go odciągnąć od rumowiska, mówiąc: wybuchają pożary, wszędzie dochodzi do eksplozji, tu jest niebezpiecznie, proszę iść do domu, my się wszystkim zajmiemy. Na to kochający, troskliwy ormiański ojciec pytał: czy pan mi pomoże? Przyszli policjanci i powiedzieli: szaleje pan z rozpaczy i gniewu, już po wszystkim, naraża pan innych, proszę iść do domu, my się tym zajmiemy. Na to on: czy mi pomożecie? Nikt jednak nie pomógł, więc sam z determinacją pracował, bo musiał się przekonać. Pamiętał o tym zobowiązaniu, o obietnicy, którą dał swemu synowi. Czy mój syn żyje? Zadawał sobie pytanie. Kopał 8 godzin, 12, 24, 36. Wreszcie w 38 godzinie odsunął kawał gruzu i usłyszał głos swojego syna. Wykrzyknął jego imię: Armand. Tatuś, usłyszał w odpowiedzi. To ja, tato. Mówiłem innym dzieciom, żeby się nie martwiły. Powiedziałem, że jeśli żyjesz, to mnie uratujesz, a skoro mnie, to ich. Obiecywałeś, choćby nie wiem co, zawsze będę przy tobie. Zrobiłeś to, tato. Co się tam dzieje? Jak tam jest? Spytał ojciec. Zostało nas 14, szczycie sorga trojga. Boimy się, jesteśmy głodni, chce nam się pić, ale cieszymy się, że jesteś. Kiedy budynek się zawalił, zrobił się jakby trójkątny klin i to nas ocaliło. Wychodź, chłopcze! Nie, tato, odpowiada syn do ojca. Niech najpierw wyjdą inne dzieci, bo wiem, że mnie na pewno wyciągniesz. Choćby nie wiem, co się zdarzyło, wiem, że mogę na ciebie liczyć. Taka historia, drodzy bracia i siostry. Ta historia, myślę, jest na pewno z pewnością poruszająca, ale dla dzieci Bożych obietnice stanowią o wiele większy wymiar, jeżeli w grę nie wchodzi stary człowiek, ale nowe serce, życie wieczne i związane z nim, choćby dzisiejsze, już trwające od wielu lat, szczególne próby wiary i posłuszeństwa albo próby wierności prawdzie. A co za tym idzie? Uczynienia Bożych obietnic swoimi. Czy aby tak jest? Brad Johnson w Teraźniejszej Prawdzie w 26 roku napisał takie słowa. Niebezpieczeństwo naszych czasów tyczy się duchowej natury świętych. Zauważmy, duchowej natury świętych. I ich cennego dziedzictwa w bardzo wielkie i kosztowne obietnice Boże, które są taki amen w Chrystusie Jezusie. Subtelne wpływy działają teraz, aby pochłonąć i zgasić duchowe życie, a żeby odebrać chwalebną nadzieję od świętych, aby skrycie podkopać właściwe fundamenty chrześcijaństwa i w ten sposób obalić wiarę chrześcijańską w umysłach wielu. Czy to było tylko aktualne, te słowa w ten czas, lat 50 temu napisane przez Brata Johnsona? Myślę, że dzisiaj to ma jeszcze bardziej swoje urzeczywistnienie. Drodzy bracia i siostry, by odebrać dzisiaj komuś wiarę, nie używa się przemocy fizycznej. Jeszcze. Nie wiemy, co będzie, jakie będzie prawo dalej, jakie warunki się potoczą, ale na tym punkcie mamy pełną wolność, tak? Każdy może wyznawać, kogo chce i co chce wierzyć. Ale używa się czegoś innego, przemocy psychicznej i wpływa się na umysły i serca ludzi. Czy tak nie jest, drodzy bracia i siostry? Czy bracia może usłyszeli takie powiedzenie: nie ma dla ciebie, bracia i siostro, nadziei? Albo przesiewacz czy przesiewacze, straciłeś łaskę u Boga, albo nie możesz się nazywać chrześcijaninem. bo nie myślisz tak jak ja, bo nie wierzysz tak jak ja. Dlaczego jeszcze obietnice mają tak ważne znaczenie? Choćby z dwóch powodów. Pierwszy, przez wiarę człowiek uchwycił się kogo? Człowieka? Nie, Boga, który w przeciwieństwie do człowieka składa obietnice, które mają pokrycie zupełności. Na 100%. Człowiek składa takie obietnice, które często nie mają swojego pokrycia, nie mają swojego urzeczywistnienia. A więc uchwyciliśmy się Boga, który składa w przeciwieństwie do człowieka takie obietnice, które na pewno zrealizuje. Czyli inaczej mówiąc, Bóg nie rzuca słów na wiatr. Nie składa obietnic bez pokrycia. Tak? Zbuduje most tam, gdzie nie ma rzeki. A po co ten most? Izajasz 55, rozdział 11, wiersz, myślę, potwierdza nam tą myśl. I drugi choćby powód. Uchwyciliśmy się Boga przez wiarę i Jego obietnic, a nie ludzkich. W zarysach odnoszących się do nas, które stają się rzeczywistością i natchnieniem do życia, w gorliwości i wierności dla Boga, niezależnie, co to życie nam przyniosło 5 lat temu, 10, czy przyniesie dzisiaj, czy jutro. Dają one siłę nowemu sercu i są pokarmem i pomocą w rozwoju na podobieństwo Chrystusowe. Dlatego tak ważną rolę one mają spełniać i spełniają w życiu człowieka. Odgrywają więc niemałą rolę w życiu człowieka, jeżeli człowiek przyłoży do tego serce. A więc możemy powiedzieć, Bóg nie tylko daje obietnice, ale przez nie przysposabia człowieka, żeby mógł je wziąć, żeby mogły się one zrealizować i ziścić w stosunku do Niego. Rozwijamy więc wiarę w Boga i w Jego obietnice stosujące się do nas, tym bardziej wtedy, kiedy zapoznajemy się z Bożym charakterem. Czytaliśmy, apostoł Paweł mówi, wierny jest ten, który obiecał, tak? Każdy więc, kto pragnie mieć to upewnienie, musi położyć pieczęć w swoim sercu i umyśle. Jaką pieczęć? Zapieczętować, jak mówi Jan 3,33, że Bóg jest prawdziwy, albo w innym tłumaczeniu, że Bóg jest prawdomówny. Nie tak jak człowiek, tak? Że często właśnie mu się przytrafia to, że powie, obieca, a jednak nie spełni. Zapieczętować w sercu. Bóg jest prawdziwy, prawdomówny. Zobaczmy, co apostoł Paweł na temat tej pieczęci, którą miał w sobie, czy położył w swoim umyśle i sercu, pisze na temat, czy w stosunku do Abrahama. List apostoła Pawła do Rzymian, 4 rozdział, 20 i po 22 wiersz. 4, 20, 22. O obietnicy tedy Bożej nie wątpił z niedowiarstwa, albo jak tłumaczą kody, nie dał się rozłożyć niewiarą. Tak, a więc on przyłożył swoje serce, swoją wiarę do Boga, tak, do tych obietnic. Ale się umocnił wiarą i dał chwałę Bogu, będąc też tego pewien, że cokolwiek on obiecał, mocem jest i uczynić. Będąc tego pewien, a więc był przekonany, tak, wierzył, że jeżeli Bóg złożył w stosunku do niego obietnice, na pewno się one ziszczą. A przecież przyczytano mu to za sprawiedliwość. Czyli, drodzy bracia i siostry, możemy powiedzieć, że wiara i ufność Bogu potrzebna jest jak najbardziej, czy na pierwszym miejscu, albo inaczej, upewnienie w wierze jest tutaj nieodzowną sprawą. Coś na podobieństwo tego syna, tego ojca, który zaufał swojemu ojcu, tak? Jeżeli ojciec tak powiedział, to tak będzie. Choćby nie wiadomo, co przyszło, czego mogę doświadczyć w swoim życiu, mogę liczyć na swojego ojca, bo on tak powiedział. On złożył obietnicę i on ją zrealizuje. Ja wierzę, ufam, spolegam na Bogu, że on ją zrealizuje. Niezależnie, jak już powiedzieliśmy, co to życie przynosi. Twoje obietnice trzymają mnie przy życiu. Niezależnie, czy doświadczam. Doświadczają bracia dzisiaj porzucenia? Może. A może zdrady braterskiej doświadczają braterstwo? A może fałszywego oskarżenia? A może straszenia brakiem łaski Bożej? Myślę, że to najczęściej chyba, przynajmniej ja osobiście często słyszę, straszenie innego brata i siostry, utraciłeś łaskę Bożą. Nie jesteś już jego dzieckiem. Przez ileś lat byłem, teraz już nie jestem. Prawdą jest, drodzy bracia i siostry, to co mówi apostoł Piotr w swoim drugim liście 1:4. Znamy ten tekst, że Bóg dał ludowi swemu co wielkie i kosztowne obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia tego, który jest na świecie w porządliwościach. jak najbardziej prawdziwe słowa. Ale prawdą jest również to, że samo czytanie o tych obietnicach, samo nabycie samej wiedzy, wiem, jestem świadomy tego, że są takie obietnice, taka czy inna, nie załatwia sprawy. To jeszcze nie znaczy, że Bóg spełni wobec mnie obietnice, które dał. A więc sama znajomość, a mało tego, możemy jeszcze powiedzieć, nawet sam krok poświęcenia, uczynienia kroku poświęcenia też nie daje gwarantu tego, że Bóg, który daje obietnicę, wykona tę obietnicę w stosunku do mnie czy do kogoś innego. Nawet krok poświęcenia. A więc wiedza czy krok poświęcenia jeszcze sprawy nie załatwia. Bóg nie tylko, drodzy bracia i siostry, powołuje, czyli daje obietnicę, ale jak czytaliśmy w tym tekście, abyście przez nie stali się. Czyli te obietnice mają służyć i służą jako pewien środek do czegoś. Mają posłużyć człowiekowi, no szczególnie Bożemu, tak? W jakimś celu. Udziela przez obietnicę zachęty do wierności. Inaczej można powiedzieć, abyście przez nie stali się, czyli zachęca Bóg do wierności, aby w wyniku końcowym tych obietnic osiągnąć ten przywilej powołania, spełnienia tych obietnic przez posłuszeństwo powołaniu i jego wymogom. Wtedy dopiero. Albo inaczej mówiąc, obietnice są dane w tym celu, aby człowiek mógł przez nie ujść skażenia, czyli pozbyć się degradacji, pozbyć się grzechu, samolubstwa, świadomości w sobie i rozwinąć podobieństwo Chrystusowe, czyli stać się uczestnikiem. Dopiero wtedy dostać nagrodę. A więc obietnica to nie tylko, że jest złożona obietnica, ale ma mi służyć jako pomoc do rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Czy to ma jakąś logikę, drodzy bracia i siostry? Boże, obiecałeś, złożyłeś taką obietnicę, no to najlepiej by było, żeby ta obietnica była co? No, wykonaj ją. Najlepiej już dziś, bo ile mam czekać, tak? Chcielibyśmy od razu, żeby dziecko też, jak otrzymuje obietnicę od rodziców, no chciałoby, żeby coś na przykład dostało już teraz. Ale czasami to wymaga pewnego czasu. A więc Boże, obiecałeś, to najlepiej spraw i to już dziś. No tak, ale czy to ma się odbyć bez udziału ludzkiego umysłu i serca? Bóg dał obietnicę i co, ma to się odbyć automatycznie? Bez udziału człowieka? Chociaż możemy powiedzieć, że niektóre w taki sposób działają. Ewangelia Mateusza 5,45, choćby dla przykładu. Niektóre tak automatycznie działają. Ale Bóg tak nie chce. Bóg chce udziału ludzkiego serca i jego umysłu, żeby zastanowił się, odpowiedział na jego obietnicę dobrym życiem, dobrym sercem. W naszym przykładzie ów chłopiec, sądząc z opisu jego reakcji, gdy zobaczył ojca, który odsuwał ten kamień, tak, i determinacji tego, co powiedział, a co powiedział, powiedziałem innym dzieciom, że jeśli żyjesz, to przyjdziesz i uratujesz mnie i innych, bo mi obiecałeś, że zawsze będziesz ze mną. No, drodzy bracia i siostry, choćby siłą rzeczy musiał choć trochę wierzyć, że ojciec coś zrobił w jego sprawie, że nie zostawi tej sprawy tak. Serce było aktywne w nadziei, że ojciec spełni tą obietnicę, a umysł, no można sobie wyobrazić, nie wiem, ile ten chłopak miał lat, ale umysł tego chłopaka, czy tego dziecka, młodzieńca, zastanawiał, co się stało, co będzie, co się wydarzy dalej. A więc praca umysłu i praca serca, zaangażowanie, to go podtrzymało i w efekcie końcowym dało mu wyzwolenie z tych doświadczeń, w których się znalazł. No a co dopiero nowy człowiek? Co dopiero nowy człowiek? Bardzo podobnie, musi zareagować i odpowiedzieć na tę obietnicę dobrym życiem i życiem w prawdzie. Czyli, inaczej mówiąc, muszę wypełnić swoją część, jeżeli chcę, aby Boże obietnice względem mnie się wypełniły, włącznie z otrzymaniem życia wiecznego. A zatem w pozyskaniu obietnic Bożych nie ma miejsca na bierność. Boże, złożyłeś obietnicę, to teraz ja będę czekał, już będę na tyle cierpliwy, wiarę sobie na tyle mocno wykształtuję, że będę czekał i oczekiwał, kiedy ty to w stosunku do mnie zrealizujesz. Nie, nie ma bezczynności, nie ma bierności. A więc potrzebna jest tak aktywność umysłu, jak i serca. Chciałbym Bratysław czytać piękne myśli pastora Brad Russell w Mannie z 8 maja, dając komentarz do Ewangelii Jana, do 1 Jana 2,25, tam mamy tekst. A ta jest obietnica, którą on obiecał, to jest żywot wieczny. I pastor podaje taką myśl. Wszyscy powinniśmy zrozumieć, że mamy coś do zrobienia w zakresie realizacji udzielonych nam chwalebnych obietnic Bożych. A więc widzimy już to wykluczenie, tak, bierności. Jeśli chodzi o sprawę życia doczesnego, Bóg obiecał, że nie zabraknie nam chleba ani wody, co jednak nie oznacza, że mamy zaniedbywać rozsądne sposobności ich zdobywania. No Boże, jeżeli obiecałeś, że mi chleba nie braknie, ja od jutra rzucam pracę. No już do takiej krańcowości, tak? No krańcowy przykład, ale no nie może tak być. Człowiek coś musi zrobić. Nawet żeby zjeść w domu, trzeba wyciągnąć rękę, żeby sięgnąć po ten pokarm, który leży na stole. Coś trzeba zrobić. On obiecał nam także udział w przyszłym królestwie, ale do nas należy uczynienie naszego powołania i wyboru pewnym. Bóg dał obietnicę, ale czy ona się ziści, to już zależy od każdego z nas indywidualnie. Bóg w każdej sprawie jest w pełni zdolny i gotowy spełnić wszystko, co do Niego należy. Jednak dla naszego pożytku wzywa nas, byśmy okazali naszą wiarę przez uczynki, przez współpracę z Nim w każdy rozsądny sposób. Czyli inaczej mówiąc, zachęca do współdziałania z obietnicą Bożą. Trzeba współdziałać z tą obietnicą, tak? Gdybyśmy przeczytali 2 Koryntów 7:1, tam mamy tekst, apostoł Paweł mówi, wtedy mając obietnicę najbliżsi, tak? I co, i koniec? Nie. Mamy obietnicę, ale oczyszczajmy się z wszelkich zmaz ciała i ducha. Czyli pracujcie. Nie ma tutaj miejsca na żadną bierność, na nieaktywność w poświęconym życiu. Tą bierność moglibyśmy dostrzec z naszego przykładu w postawie ogółu rodziców, no, którzy z jakiegoś powodu zaistniałych warunkom wycofali się, tak? Jakby nawet zniechęcali tego ojca, zostaw, to już nic nie damy radę. Stała się tragedia, dzieci zginęły. A on przeciwnie, tak? Nie dał za wygraną, możemy powiedzieć, nie odpuścił, był aktywny. A więc, drodzy bracia i siostry, nie ma miejsca na bierność w życiu poświęconego, ponieważ byłoby to dowodem czyjegoś lenistwa, bezproduktywności i braku wiary w powodzenie sprawy. Tak naprawdę to by się okazało, Bóg złożył obietnicę, ale tak naprawdę się spełni, czy nie? A tysiąclecie, no jest tysiąclecie, a tam się jeszcze coś ma spełnić, tak? Spełni, nie spełni. Więc taka chwiejność, taka niepewność, prawda? Ale jeżeli mamy tą pieczęć w sercu położoną, o której mówiliśmy na początku, której Abraham położył i każdy powinien położyć tą pieczęć, że Bóg jest prawdziwy, przykładamy serce do obietnicy, sprawa wygląda całkiem inaczej. Drodzy bracia i siostry, brak wiary czy bezproduktywność oznaczałoby tylko jedno, że taki człowiek nie pracuje nad sobą, nie rozwija charakteru, nie rozwija podobieństwa Chrystusowego w sobie. A Bóg po to daje tę obietnicę, żeby poprzez nie przysposobić człowieka. Sięgnij po nie, weź je, ale coś w tym kierunku zrób. Daj coś od siebie, czyli no, niech to ciebie też pociągnie do poniesienia jakichś kosztów. Tak? Bóg chce tego udziału ludzkiego umysłu i serca. Wynika z tego, że niezbędny jest odpowiedni stan ducha. A pobudką do osiągnięcia tych obietnic, drodzy bracia i siostry, nie jest nic innego jak zamiłowanie do sprawiedliwości. Tu leży przyczyna albo pozyskania obietnicy, albo jej utraty. Zmieniam swe życie, rezygnuję z grzechu, poświęcam się, żyję w zgodzie z prawdą. Wszystko inne uważam za co? Za śmiecie, bo nie są warte tej obietnicy albo tych obietnic, które złożył Bóg, o które również i ja, jak inni starają się. Sięgamy po nie, chcemy je zdobyć, ale muszę coś zrobić ze sobą. Muszę zmienić swoje życie. Jeżeli będę bezproduktywny, nie będę pracował, nie wynałożę, tak? Nie pociągnie mnie to, jak to się mówi, do wynałożenia pewnego wysiłku z mojej strony, no to taka bezczynność no nie zaowocuje rozwojem charakteru na podobieństwo Chrystusowe. Apostoł Piotr dalej w tym swoim rozdziale pierwszym, drugim listu, ale kolejne wiersze 5 po 11, on tam wymienia 7 wyższych pierwszorzędnych łask, tak? I mówi apostoł Piotr, do wiary waszej dodajcie cnotę, do cnoty umiejętność, pościągliwość i tak dalej. Ale kiedy kończy wymienienie tych 7 łask, to co mówi dalej? Jeśli to będzie przy was, taki dodatek uczynił apostoł Piotr, tak? No to mamy, obietnice są, tak? Ale mówi, jeśli to będzie przy was, to się nie potkniecie i hojne wam dane będzie wejście do Królestwa Pana dopiero wtedy. Nie wcześniej. Obietnica jest złożona. Ona czeka na spełnienie, na zrealizowanie, ale ja muszę coś zrobić. Nie tylko wyciągnąć ręce. Boże, cieszę się, że dałeś mi tą obietnicę, ale ja coś muszę od siebie dać. Muszę zmienić swoje życie, przekształtować je, zrezygnować z grzechu, z błędu, żyć na chwałę Bogu, żyć sprawiedliwie, rozwinąć w sobie to zamiłowanie do sprawiedliwości. A zatem o obietnice co? No trzeba zabiegać. To nie to, że są napisane, trzeba zabiegać o te obietnice. To pobożność ma złożoną obietnicę życia wiecznego, drodzy bracia i siostry, a nie życie, które trwa w grzechu. Pobożne życie ma złożoną obietnicę, ale nie inne. Zobaczmy, pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza. Apostoł Paweł tą myśl bardzo ładnie tutaj eksponuje. Pierwszy Tymoteusz 4:8. Apostoł Paweł mówi tak. Lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. A więc tylko pobożne życie, czy z takim życiem jest związana, czy są związane Boże obietnice. To zamiłowanie do sprawiedliwości możemy dostrzec, choćby śladował tego chłopca. Pamiętamy, jak z tego opisu czytamy, że ojciec mówi do syna, no możemy sobie wyobrazić jego tą radość. Jego dziecko żyje. Synu, wyjdź. A dzieciak mówi do niego, tato, nie. Niech wyjdą najpierw inni. No w takiej sytuacji, w takim zagrożeniu, nie wiadomo co będzie, czy w ogóle światło dzienne, on tam, prawda, mówi, że warunki złe i tak dalej, obok dzieci, które poumierały i te kilkanaścioro, trzynaścioro dzieci, które przetrwało, on mówi nie. Niech najpierw inni wyjdą. Ja wyjdę później. Apostoł Paweł w 1 do Tymoteusza 5:8 mówi, jeśli kto o swoich starania nie ma, wiary się zaparł i gorszy jest niż niewierny. A więc, drodzy bracia i siostry, nie myślenie tylko o sobie. Nie myślenie tylko o tym, że ja potrzebuję, ale inni też potrzebują i może nawet więcej, aniżeli ja, tej pomocy. Nie tylko fizycznej, bo tu głównie chodzi o duchową pomoc, prawda? Są jeszcze inni, co potrzebują tej pomocy. Zobaczmy, Pan wisi na krzyżu ostatnie godziny cierpień, które nie są do opisania ani do przeżycia. Jak ja często się zastanawiam nad cierpieniami naszego Pana, ale jak Pan to naprawdę przeżył, odczuł to na sobie, to jest naprawdę trudne do ogarnięcia. Jakie to były niewymowne cierpienia dla Niego. A co Pan robi na krzyżu? Myśli o własnej matce. Stara się zabezpieczyć, tak, jej przyszłość. A więc czy potrafimy, drodzy bracia i siostry, dobrze życzyć tym, którzy nas prześladują? Mamy rozwijać to zamiłowanie do sprawiedliwości. A więc czy potrafię dobrze życzyć mojemu wrogowi? No temu, którego nie znam, no łatwo jest powiedzieć o nim tak i życzyć mu dobrze. Ale tego, którego znam, wiem, że ta osoba jest dla mnie wrogiem i mówi, nawet to objawia, że jest jawnym wobec mnie wrogiem. I teraz jak ja się zachowuję? Co się ze mną dzieje? Czy potrafimy przyjąć napomnienie? Każdy z nas, drodzy bracia i siostry, jak tutaj siedzimy, przeszedł już jakąś szkołę swojego życia, rozwinął to podobieństwo Chrystusowe, pracuje nad nim. Przychodzi siostra, brat i mówi, bracie, a spójrz może na to tak, a może popatrz na to tak. Co się ze mną dzieje wtedy? Jak reagujemy, drodzy bracia i siostry, jak ktoś przychodzi do nas i napomina nas? Zamiłowanie do sprawiedliwości. Czy pozostajemy sprawiedliwymi wśród obecnych doświadczeń, które rozdzielają braci, rozrywają najlepsze braterskie związki, braterskie i rodzinne, najlepsze przyjaźnie, które trwały ileś tamtych lat i były budowane z wielkim trudem, a teraz i nie ma. I się rozpada wszystko naokoło. Jak się na to patrzy i tego się słucha, że w jednym zborze to, w drugim się dzieje tamto. Co się dzieje ze mną w sercu? Zasiadaliśmy z tymi braćmi, jedni z drugimi. Przez tyle lat się znaliśmy. A teraz co? Coraz bardziej dla siebie i wobec siebie obcymi się stajemy. Czy rzeczywiście, drodzy bracia i siostry, o obietnicę trzeba zabiegać? Naprawdę trzeba wynałożyć tyle trudu, wysiłku, coś robić w ogóle? No za przykład, może choćby posłużyć przymierze z Abrahamem, które było osadzone na pewnych warunkach, tak? Jakich? Opuść kraj, swą rodzinę, dom, no idź do ziemi. Nie wiadomo, co go tam spotka, co będzie, tak? Ale masz to zrobić, idź. Spełnij te warunki, a przymierze zacznie obowiązywać. Będziesz chodził moimi drogami, to Bóg się zobowiązuje. Będę kierował wszystkimi twoimi sprawami dla twojego dobra. rozwinę się w naród wielki i będę błogosławił Twemu nasieniu. W stosunku do Izraela cielesnego Bóg składa obietnicę: będziesz moim narodem, będziesz moim ludem, a ja będę Twoim Bogiem. Ale co? Jak będziesz lojalny, będę Ci błogosławił. Jak nie będziesz wobec mnie lojalny, będę Cię karał za Twoje grzechy. Trzecia Księga Mojżeszowa, 26 rozdział. A więc lojalność, wierność wobec Boga, czyli inaczej mówiąc, swemu przymierzu, które zawarliśmy z Bogiem, każdy indywidualnie, czyniąc krok poświęcenia. Posłuszeństwo, wierność prawdzie, którą, drodzy bracia i siostry, otrzymaliśmy od Boga przez członków gwiezdnych. Codzienne życie zgodne z tymi warunkami były i są nadal sprawdziane naszej sprawiedliwości. Ile tego zamiłowania do sprawiedliwości jest nas wykształtowane? Ile tego podobieństwa tak naprawdę jest? Nie ile nam się wydaje, tylko ile naprawdę jest. A nie czyjeś słowa. Utraciłeś łaskę? Albo nie jesteś chrześcijaninem? Obojętnie w jakiej formie, wypowiedziane czy pokazane gestami. One nie będą o tym decydować. Ale to, jak spełnią warunki swego poświęcenia. Czy jestem wierny Bogu, czy nie. To będzie decydować, czy sięgnę po tę obietnicę, czy nie sięgnę. Żaden człowiek mi tego nie odbierze. I nikomu tego nie odbierze. Jeżeli serce przyłożymy i wiarą będziemy stać przy Bogu, przy Chrystusie. Zobaczmy, drodzy bracia i siostry, na księgę Salomona. Mędrzec tak nam potwierdza tą myśl, w taki sposób. Kaznodzieja Salomonowy, 5 rozdział, wiersz, no choćby 3 i 4. Gdy co Bogu poślubisz, nie omieszkaj tego oddać. A więc jeżeli uczynisz przymierze z Bogiem, jeżeli zawsze z Nim przymierzem, nie omieszkaj sobie zlekceważyć tej sprawy. Albo jeszcze inaczej, jeżeli złożyłeś obietnicę, nie zrób tego, żebyś o niej zapomniał. Złożyłeś obietnicę, zrób wszystko, żeby nie zaniedbać tego. Bądź mu się głupi nie podobają, cokolwiek poślubisz, oddaj. Głupi, czyli niemądry. Ten, o którym mówi kaznodzieja w 1 rozdziale tego 5 rozdziału, że wielu mówi, słów dużo wypowiada, ale z tego nie ma nic. I tak samo czasami człowiek robi, składa tych obietnic mnóstwo, ale tak naprawdę nie zdaje sobie z tego sprawy, co robi. Składa obietnice, ale co robi? I wiersz 4, lepiej jest nie ślubować, niżeli poślubić się coś nie oddać, bo Panu Bogu bardzo się to nie podoba i na pewno każdemu z nas nie będzie się podobać, jeżeli ktoś nie wykona jakąś obietnicę złożoną nam. O czym sobie jeszcze zaraz powiemy. A więc wniosek nasuwa się jeden. Obietnica to przyrzeczenie, zobowiązanie do czegoś. Tak? Albo inaczej, sprawdzona wierność albo doświadczona wierność, znak równości równa się obietnica. Tak patrząc, z pewnością wielu obiecując coś, mówiąc innym, czy przedstawiając innym jakąś propozycję, jakąś myśl w formie obietnicy, dobrze by się zastanowiło przy składaniu tej obietnicy, powiedzieć ją, czy też uczynić, czy nie uczynić. Dlaczego? Bo tak naprawdę, drodzy bracia i siostry, one objawiają te obietnice, jakimi jesteśmy wewnątrz. Bo jeżeli przyłożyliśmy do nich serce i chcemy z nimi współdziałać, one mają nam pomóc do osiągnięcia tej obietnicy, pracujemy nad swoim charakterem, to składając komuś obietnicę, tak naprawdę pokazujemy, jakimi jesteśmy wewnątrz. Jeżeli ktoś złoży jakąś obietnicę i dotrzyma słowa i spełni ją, to co? Jesteśmy zadowoleni i mówimy, o, na tym człowieku można spolegać. Gościu w porządku. Tak, spełni swoją obietnicę. Możemy mu jeszcze coś powierzyć albo jeszcze go o coś poprosić. No ale jak ktoś składa jakąś obietnicę i nie spełni, jesteśmy smutni, jesteśmy niezadowoleni, grymas na twarzy i mówimy, co? No ten człowiek, no nie wiem, nie mam do niego zaufania, tak? Nie przekonał mnie, no bo składał obietnicę, a nie może ani jednej z tych wszystkich, które powiedział, dotrzymać. A zatem ludowi Bożemu były i są dane obietnice, to znaczy nie były to rzeczy dane im w rzeczywistości, choć jakaś namiastka tego z pewnością jest odczuwana za tego życia, lecz rzeczy obiecane, należące do przyszłości. Są to rzeczy nadziei. Nadzieję posiadał kto? Pan i Kościół. Kiedy byli w ciele, posiadali nadzieję, rzecz, której się spodziewali, ale której rzeczywiście nie posiadali, ale wierzyli i ufali Bogu, bo mieli tą pieczęć w sercu położoną, że Bóg jest prawdziwy, że On tą obietnicę spełni w stosunku do nich. Otrzymali? Otrzymali po okresie próby. Nie wcześniej. Musieli przejść pewną próbę. A więc praca nad swoim charakterem, rozwój własnego charakteru. Czytamy do Zybrasia i siostry w Słowie Bożym tekst z Manny chyba sprzed 2 dni. Bądź wierny, aż do śmierci dam ci koronę żywota. Nie, że dam ci koronę żywota niezależnie od tego, czy będziesz, jak będziesz żył. Czytaliśmy, apostoł Paweł mówi, obietnica jest związana z życiem pobożnym, a nie z życiem, które jest toczone w niesprawiedliwości. Wykorzystajmy znowu przykład tego chłopca. On też przeszedł jakąś próbę, no jakby na to nie patrząc. Ojciec składa obietnicę, ja mam nadzieję, że ją spełni. Kiedy? No może właśnie teraz, kiedy znajduje się pod przysypany gruzem. Może właśnie teraz ojciec przyjdzie i uratuje mnie. I ile czekał? 38 godzin. Co się tam z nim działo? Nie przeszedł? Nie była to dla niego próba? Z pewnością była, drodzy bracia i siostry. Nie wiemy, jak długo mają potrwać nasze obecne próby i doświadczenia, na które Bóg dozwala opatrznościowo. Mija w tym roku już 14 lat, jak brat Hedman nie żyje. Co się zmieniło? To każdy z braci sam powie. Wiele się zmieniło. Pomiędzy braćmi się zmieniło, w zborach ludu Bożego się wiele zmieniło i w nas się coś pozmieniało. Jeżeli na dobre, to dobrze. A więc nie wiemy jeszcze, jaką formę mają przyjąć te doświadczenia, ale wierząc i pozostając wierni Bogu i prawdzie, oczekujemy Pańskiej pomocy i Jego wybawienia, ponieważ zachowanie obietnic wymaga wierności w najbardziej krytycznych warunkach. Właśnie wtedy, kiedy by się wydawało, że już nie ma żadnej nadziei, żadnego wyjścia z sytuacji, mam być wierny tej obietnicy, którą sobie przyswoiłem, wobec której przyłożyłem swoje serce i żyję w zgodzie z tą obietnicą. Mam oczekiwać wybawienia Bożego. Co było albo jest treścią tej nadziei dla dzieci Bożych? To, że przez obietnice, w których położyli swoją ufność, dali umysłowe ocenienie i sercem spoleganie, jako naprawdę, jeśli tylko byli im wierni w swoim życiu, mogli oczekiwać na co? No na 2 rzeczy, że albo stali się uczestnikami boskiej natury, albo będą częścią Królestwa Pana w tysiącleciu. Patrząc z punktu widzenia 2 zbawień, tak, wieku Ewangelii i tysiąclecia. Albo boska natura, albo udział w Królestwie Pana tutaj na ziemi. Czytamy, apostoł Paweł mówi, apostoł Jakub 1:12, temu co zwycięży, kto przejdzie próbę pomyślnie, tak, jest obiecana nagroda, nie inaczej. Ten, kto przejdzie próbę pomyślnie. Apostoł Paweł w liście do Żydów 10:36 mówi tak, zobaczmy. List apostoła Pawła do Żydów 10:36 również nam potwierdza tą myśl i mówi tak, ale bowiem cierpliwości wam potrzeba, albo wytrwałości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc, co odnieśli obietnicę. Znaczy w analogii, nie czyniąc woli Bożej, te obietnice będą coraz dalej ode mnie, ja się od nich będę oddalał, a nie przybliżał do realizacji, spełnienia tych obietnic. Na początku wyraziliśmy taką myśl, że obietnice są pokarmem, stają się rzeczywistością dla dziecka Bożego w jego pomocy, w rozwoju charakteru. I możemy powiedzieć, a więc tak jest, bo rzeczywiście obietnice są jak matka. Matka karmi zarodek, dostarczając pokarmu do rozwoju tego zarodku. Tak, obietnice zapewniają pokarm duchowy do rozwoju, ale nowego serca i umysłu. A zatem, jak ktoś utrzymuje obietnicę w swoim umyśle i sercu, czyli jak żyje w zgodzie z tymi obietnicami, na ile przyswoił je sobie i stały się już jego własnością, przyswajając sobie z nich pokarm duchowy, tak po prostu rozwija podobieństwo Chrystusowe w sobie. Tak coraz bardziej ten obraz urzeczywistnia sam w sobie, Chrystusowe podobieństwo. Czyli, że przez wierne używanie ducha, słowa, opatrzności, drodzy bracia i siostry, możemy pragnąć, oczekiwać i dotykać rzeczy, które co? Bóg obiecał wiernym. To nie jest cud? To jest wielki cud, drodzy bracia i siostry, wielka łaska i przywilej ze strony Pana Boga, że właśnie w takiej formie, że przez taką drogę stwarza taką możliwość właśnie sięgnięcia po tę obietnicę. Jozue w 23 rozdziale, tam, drodzy bracia i siostry, mamy mowę Jozuego skierowaną do Izraela. w której to przypomina o wszystkim, czego doświadczył Izrael. I w wierszu 14 mówi do nich tak, 23:14. Oto ja idę dziś w drogę wszystkiej ziemi. Poznajcie wtedy ze wszystkiego serca waszego i ze wszystkiej duszy waszej, żeć nie chybiło żadne słowo ze wszystkich słów najlepszych, które mówił Pan Bóg wasz o was. Wszystkie się nad wami wypełniły, a nie chybiło z nich żadne słowo. Przypomina im tylko, zwróćcie uwagę na to. Bóg wam złożył takie obietnice i on z tego się wywiązał. Znaczy Izrael się wywiązał, zawarł z Bogiem przymierze. Apostoł Paweł daje podobne świadectwo, może trochę krócej wypowiedziane, ale zobaczmy, jakie było świadectwo apostoła Pawła w tej sprawie. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 1:20, czytamy tak. 1:20. Boć ile jest obietnic Bożych, w nim są tak i w nim są amen. Ku chwale Bożej przez nas. A więc, drodzy bracia i siostry, człowiek, jeżeli ma tą pieczęć w sercu położoną, on się nie zastanawia nad tym, czy Bóg zrealizuje, czy nie. Bo to jest gwarant. To jest pewne, że Bóg zrealizuje swoje obietnice. Ale w tym wszystkim, w tych doświadczeniach i próbach, w tej pracy rozwoju charakteru, pilnujemy własnego serca, każdy indywidualnie, żeby ono nie zawiodło w tych doświadczeniach i próbach. Szczególnie dzisiaj, pośród obecnych zagrożeń i prób wierności prawdzie, bo każda niewierność tej prawdzie będzie nas oddalała od tych obietnic. Albo wierność przybliżała. Drodzy bracia i siostry, kto ma tendencję oszukiwania samego siebie czy innych przez składanie obietnic? Bóg? Nie ma takiej możliwości. Człowiek? Jest taka możliwość. Właśnie na pewno słyszeli, spotkali się z takim powiedzeniem, od jutra przestaję palić. Na przykład. To może być coś innego, nie? Silne, bo paliłem przez tyle lat, od jutra przestaję palić. Piszę sobie to nawet na karteczce, zawieszam na lodówce, rano wstaję, patrzę, od jutra, dobra, okej, okay. Dzisiaj jeszcze mogę. Jutro wstaję, czytam, od jutra, a silne postanowienie, od jutra przestaję palić, ale dzisiaj jeszcze mogę. A więc człowiek tak się oszukuje i jeden drugiego. Myśli, że jest sprawiedliwy, myśli, że dobrze postępuje, że wszystko jest dobrze, a dozywa się wśród czasami naprawdę może brakować tego zamiłowania do sprawiedliwości. Mało tego podobieństwa chrystusowego, nierozwiniętego podobieństwa na tyle, żeby już sięgnąć po tę obietnicę. Trzeba jeszcze więcej wynałożyć sił, by pracować na tym, by je zdobyć. Nie sztuką jest złożyć obietnicę, ale sztuką jest jej dotrzymanie. Złożyć obietnicę, czyli inaczej, deklaruje się, gwarantuję, zapewniam, że dołożę wszelkich wysiłków pracy nad sobą. Nie ustanę, aż wykonam. Coś na podobieństwo tego ojca, od tego chłopca, tak? Który nie odpuścił w wysiłkach ratowania swojego syna. Nie odpuścił. Inna postawa, być możliwe dla tego ojca, być możliwe. Nie wiemy, może inne służby by tam dokonały uratowania, nie wiemy. Ale inna sytuacja, być możliwe, gdyby nie ta jego determinacja, zakończyłaby się jakąś tragedią, smutkiem, nieuratowaniem tego syna. Dla dziecka Bożego byłoby to coś innego, utratą obietnicy, jeśli by się o nią nie walczyło, jeżeli by nie przyłożyło się do niej serca. Są? No to są. Czy Ezaw przyłożył serce do obietnicy, którą miał złożoną? Nie. I wystarczyła miska soczewicy i stracił ją na rzecz swojego syna, brata Jakuba. Izrael pod zakonem przyłożył serce. Jozue mówi, Bóg wywiązał się ze wszystkiego. Izrael nie wywiązał się i utracił cenne obietnice. Apostoł Paweł w liście do Efezów 6:1-2 mówi, że nieposłuszeństwo dzieci w stosunku do rodziców już odbiera pewne obietnice. Człowiek traci, dziecko traci na tych obietnicach. A zatem obietnica, co już nadmieniliśmy, zobowiązuje. Do czego? Do świętobliwego życia, do sprawiedliwego życia. Świadomość obietnic, drodzy braterstwo, to jedno. To jest jedna sprawa. Wierność wykonania warunków przymierza w poświęceniu, w przygotowaniu własnego serca, by Bóg zrealizował tą, a on jest gotowy, żeby zrealizować tą obietnicę i przygotowanie serca na to, żeby Bóg to zrobił, to jest, drodzy bracia i siostry, druga sprawa i często daleka. To wymaga wielu, wielu lat ćwiczeń i hartu, boju, wiary, żeby ten charakter w sobie rozwinąć na podobieństwo Pana. Dotrzymujmy, drodzy braterstwo, więc swych złożonych obietnic naszym bliźnim, szczególnie oczywiście Panu Bogu, bo w ten sposób objawiamy naszą sprawiedliwość. ile tego zamiłowania do sprawiedliwości tak naprawdę jest w nas. I jak bardzo czy nie bardzo jesteśmy podobni do Chrystusa. Bo samo mówienie, próba mówienia, że tak, jestem podobny, no dobrze, jestem podobny, ale ile tak naprawdę? A więc samoegzaminacja, praca, rozwój, determinacja, aż nieustanny, tak? Zobowiązuję się, że wykonam, będę robił to do końca moich dni, mojego życia, żeby te obietnice, żeby naprawdę one się ziściły, żeby Bóg je zrealizował w stosunku również i do mnie. Trzymajmy się więc Bożych obietnic, bo to pozwoli przetrwać każdą burzę życia, drodzy bracia i siostry, niezależnie jakie to będą jeszcze doświadczenia. Zobaczmy, że te burze literalne, cielesne, które teraz przychodzą, niszczą wszystko i odbierają wszystko. Człowiek staje wtedy bezradny w telewizji i mówi, straciłem cały majątek. A co by tak było, jakbym stracił cały majątek duchowy, na którym pracuję przez wiele lat? Rozwijam charakter, się okazuje, że co ja tam rozwijałem, mało co rozwinąłem, albo w ogóle nie pracowałem. Mówiłem tylko o tym, że rozwijam charakter, ale w ogóle nie pracowałem nad sobą. Bądźmy wierni i napełnieni duchem. Tak zachęca do tego apostoł Paweł. Duchem, czyli wyższymi, pierwszorzędnymi łaskami. Ponieważ tylko z takim napełnieniem związana jest obietnica życia obecnego i przyszłego. Drodzy bracia i siostry, na zakończenie chciałbym, Batysto, czytać tylko jeden tekst jeszcze, który wszyscy znamy, ale myślę, będzie takim podsumowaniem naszych rozważań jeszcze. Taką zachętą do dalszego wyboru wiary i pracy nad sobą. List apostoła Pawła do Żydów 4:1. Bójmy się tedy, a więc bądźcie, apostoł Paweł mówi, chciałby powiedzieć, bądźcie ostrożni, czujni. W czym? Aby snać zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia Jego, a więc aby nie utracić tych obietnic, które Bóg złożył, które Bóg dał, które zapisał, o których czytamy, dowiadujemy się, analizujemy, badamy, do których przykładamy nasze serce, angażujemy nasze siły, żeby je zdobyć. O wejściu do odpocznienia Jego, nie zdał się kto z was być upośledzony przez niewierność, przez grzech, błąd, samolubstwo, światowość. Tak? A więc, drodzy bracia i siostry, tą zachętą apostoła Pawła chciałbym zakończyć nasze wspólne rozważania tego tematu, życzyć braterstwu, błogosławieństwa Bożego i samych sukcesów w tym, aby obietnice stały się naszymi, stały się rzeczywistością i aby nasze życie potwierdziło to, że ubiegamy się o to życie wieczne i zwycięstwa na tym polu, w tej pracy nad sobą życzę braciom i siostrom również i sam tego błogosławieństwa pragnę. Dziękuję.
Dziękujemy bratu Piotrowi. Zakończymy pieśnią pod numerem 81.